Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Gdy Mojżesz pasł stado swego teścia Jetry, pana Madianu, przeprowadził je przez pustynię i doszedł do góry Choreb, nad którą objawiła się chwała obecności Pana. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniach ognia ze środka krzewu. On, Mojżesz, patrzył, a oto krzew płonął ogniem, ale krzew nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: odwrócę się, żeby przyjrzeć się temu wielkiemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? I stało się widoczne przed Panem, że Mojżesz odwrócił się, aby zobaczyć. Wtedy słowo Pana zawołało do niego ze środka gorejącego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. Mojżesz odpowiedział w języku sanktuarium i rzekł: oto jestem. Rzekł Pan: nie zbliżaj się tu. Zdejmij buty ze swoich stóp, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Drodzy miłośnicy Słowa Bożego, kochane siostry, drodzy bracia, rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie od lektury 5 pierwszych wersetów 3 rozdziału Księgi Wyjścia według Targumu Neofiti. Powiedzieliśmy sobie w ostatnich 2 spotkaniach na temat 1 wersetu. I jestem pewien, że absolutnie nie wyczerpaliśmy ani tematu pustyni, ani tematu góry. Szczególnie gdy chodzi o górę, nad którą według Targumu objawiła się chwała obecności Pana. Wiemy, że ten dodatek targumiczny wiąże pustynię i górę Choreb z chwałą obecności Boga, choć Choreb czy Synaj nie jest ostatecznie miejscem zamieszkiwania. To nie jest przestrzeń, na opisanie której użylibyśmy tego słowa hebrajskiego szechina, obecność. Mojżesz znajduje się tam razem z owcami ze stada swojego teścia i doświadcza teofanii, objawienia. Oczywiście wiemy też dobrze, że Biblia dość swobodnie posługuje się określeniami tego, który się pojawia. Czasami będzie mowa o Bogu, czasami Biblia użyje określenia anioł pański. Targum rozszerzy jeszcze wachlarz możliwości o określenie słowo. Zobaczmy zatem, w jaki sposób ukazał się Bóg. 2 werset podaje precyzyjnie i zarówno według Targumu Neofiti, jak i Biblii Hebrajskiej, że ukazanie odbywa się w płomieniach ognia, które obejmują krzew. Naszą uwagę prawdopodobnie przykuwa sam fakt tego płonącego krzewu. Zresztą w rozmaitych przedstawieniach tej sceny, czy to filmowych, czy malarskich, autorzy skupiają główną uwagę widzów na jakimś krzaku, niektórzy powiedzą, że to krzew ciernisty, który płonie żywym ogniem i gdzieś ze środka tego krzewu wyłania się jakby postać, której obecność zaskakuje Mojżesza. Zresztą dosłownie w Biblii Hebrajskiej przeczytamy: krzew nie został wchłonięty przez niego, czyli przez ten ogień. I to właśnie zaskakuje Mojżesza, ponieważ zjawisko płonących krzewów w tamtym miejscu, przy zwyczajnej, codziennej pogodzie, jest zjawiskiem nagminnym. Krzewy są tak wysuszone, tak bardzo pozbawione wody, że samo zapłon nie jest niczym szczególnym. Niektórzy powiedzą, że Mojżesz w czasie tej wędrówki tego dnia już kilka czy kilkanaście razy widział krzewy, które się zapalały i spalały. I nie zwracał na ten fakt żadnej uwagi, ponieważ był do niego przyzwyczajony. Biblia natomiast zaznaczy bardzo precyzyjnie, że krzew nie został wchłonięty przez ogień. Pali się, ale się nie spala. Stąd właśnie zdziwienie Mojżesza. I to słowo do siebie samego: odwrócę się, żeby się przyjrzeć temu wielkiemu zjawisku. W przekładach polskich z Biblii Hebrajskiej, czy nawet z Septuaginty, przeczytamy: podejdę bliżej. Chcę zobaczyć, chcę to zbadać. Muszę się przybliżyć. obejrzeć to dziwne, to wielkie zjawisko. Nie wiem jak wam, siostry i bracia, ale mnie od razu gdzieś w głowie myśl wędruje do księgi Apokalipsy świętego Jana. Konkretnie do początku 12 rozdziału tej księgi. Wielki znak pokazał się w niebie. Niewiasta odziana w słońce, pod jej stopami księżyc, a na jej głowie wieniec z 12 gwiazd. Znak wielki, dziwny, niezwykły. Znak, czyli ewidentne działanie Boga, które ma na celu objawić czy wprowadzić człowieka w zmierzenie się z prawdą, którą Bóg chce przed swoim stworzeniem, przed człowiekiem, którego wybrał, odsłonić. Chce mu o tej prawdzie powiedzieć. Chce również przez ten fakt odsłonięcia zaprosić człowieka do wiary, czyli do relacji, do spotkania. Dlaczego krzew się nie spala? W tłumaczeniu z Septuaginty, czyli w Biblii pierwszego Kościoła, przeczytamy: Pan zobaczył, że podchodzi Mojżesz, aby się przypatrzeć. Zawołał więc Pan do niego z tego krzaka, tak mówiąc: Mojżeszu, Mojżeszu. On zapytał, o co chodzi? Odpowiedział mu: nie podchodź tu blisko, zdejmij sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Zdejmij sandały. Miejsce, hamakom, jest ziemią świętą, admat kodeszhu, dosłownie ziemia świętości. Warto zaznaczyć, że to słowo makom może oznaczać miejsce objawienia. Opisuje się nim również sanktuarium czy święte miejsce. Wystarczy zajrzeć do 11 wersetu 28 rozdziału Księgi Rodzaju. Jakub ucieka przed zemstą swojego brata, dociera do pewnego miejsca, tam zasypia i ma sen, o którym mówiliśmy sobie przed kilkoma miesiącami dość obszernie. To miejsce właśnie w 19 wersecie tego samego rozdziału Jakub nazywa Bet-El, domem Boga. Podobne zdarzenie do sytuacji z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia przeżyje również następca Mojżesza, Jozue, tuż pod Jerychem. To 15 werset 5 rozdziału Księgi Jozuego. Odwiąż sandały ze swoich stóp, bo miejsce, makom, na którym stoisz, jest święte. Mamy tutaj do czynienia z identyczną konstrukcją składniową i semantyczną. Poszarpana ziemia, sucha, bezwodna, nie rokująca żadnej nadziei, jest admat kodeszhu, ziemią świętości? Może być sanktuarium? Pozwolę sobie na krótką dygresję, idąc śladami świętego Pawła, który powie o nas, o każdym z nas, że jesteśmy świątynią Boga. Trwamy akurat teraz w okresie Wielkiego Postu. Myślę, że wielu z nas przygląda się swojej wielkopostnej drodze. Jesteśmy już za półmetkiem, już bliżej niż dalej do Paschy. I jak to wygląda? Jak wygląda ta nasza wewnętrzna praca, to zmaganie się ze sobą i z rozmaitymi przeciwnościami zewnętrznymi? Czy możemy już teraz o sobie powiedzieć, czy liczymy na to, że w noc Paschy staniemy przed Panem z, pozwolę sobie użyć tego obrazu, z rękami pełnymi dobrych uczynków? Czy może jednak mamy już takie doświadczenie z poprzednich lat, że między palcami przesypuje się piach z tej popękanej ziemi? Ze świątyni Ducha Świętego, która, no delikatnie rzecz ujmując, nie jest w najlepszej kondycji. Wróćmy jednak do Księgi Wyjścia. Określenie Ziemia Świętości nie zawiera w sobie żadnej symbolicznej granicy, która by oddzielała tak zwane sakrum od profanum. Później w 19 rozdziale Księgi Wyjścia będzie to wyraźnie zaznaczone. Dlatego właśnie niektórzy ojcowie pustyni będą bronić zdania, że świętość tego miejsca rozciąga się na całą pustynię. I stąd, bez względu na szerokość i długość geograficzną, wyjście na pustynię zawsze będzie szansą spotkania Boga. Mojżesz jednak nie jest tego świadomy. Nie ma pojęcia, że znalazł się w miejscu świętym. Bóg musi mu to objawić. A czyni to właśnie dlatego, że owa świętość miejsca nie jest dziełem ani natury, ani człowieka. Bóg, który objawia się tam Mojżeszowi, nie jest związany z tym miejscem w sposób bezwzględny. Martin Buber napisze, że nie jest nazywany Bogiem tej góry, ani nie zbudowano mu tam ołtarza. Nie można w związku z tym wyprowadzić sugestii, że Bóg zamieszkuje tę górę, że to jest miejsce Szechina, obecności Boga, stałej obecności Boga. Ten Bóg przychodzi z nieba. Zresztą to przyjście Boga, niespodziewane, często przerażające, wywołujące jakiś lęk, wynikający z niezrozumienia Bożych planów, będzie zaznaczone przez autora biblijnego jeszcze kilka razy. W 4 rozdziale Księgi Wyjścia przeczytamy o Bogu, który napada na Mojżesza w drodze do Egiptu. W Egipcie rozkazuje Aaronowi, by wyszedł naprzeciw swojego młodszego brata. To jest Bóg, który wędruje z Abrahamem z Haranu do Kanaanu, z Kanaanu do Egiptu. To jest Bóg, którego moc objawia się w Egipcie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tych wszystkich przypadkach miejsc świętych opisanych w Starym Testamencie, namiot spotkania, świątynia, Syjon, Jerozolima, sakralność miejsca, wyjątkowość miejsca nie wynika z przestrzeni, ale z obecności. To Bóg decyduje o tym, że dane miejsce jest święte. Ten Bóg może również, używając dzisiejszego języka, zdesakralizować jakieś miejsce. Ezechiel w 10 i 11 rozdziale swojej księgi ma wizję opuszczenia świętego dotychczas miejsca przez Boga. Ta Szechina, obecność, wychodzi ze świątyni, aby udać się na wygnanie ze swoim narodem. Stąd właśnie wyjątkowość Słowa Bożego, wyjątkowość Biblii. W przeciwieństwie do rozmaitych pogańskich, mitologicznych wyobrażeń, że pewne obszary są same w sobie święte, Biblia nie broni takiego przekonania, w ogóle go nie sugeruje. Bóg, który jest całkowicie wolny w swoim postępowaniu, czyni jakieś miejsce, a ostatecznie w nauce Nowego Testamentu i w doświadczeniu uważnego słuchania słów Jezusa, czyni człowieka świętym, oddzielonym, wyjątkowym. I pojawi się też wtedy zasadnicza różnica. Dar łaski i wybranie Boże są nieodwołalne. Bóg może opuścić jakieś miejsce, ale nie zostawi człowieka, który jest jego świątynią. Nawet jeśli znajdziemy teksty o tym, że Duch Święty nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi i że nie może być współistnienia Chrystusa z Belialem i że pojawiały się na początku chrześcijaństwa spory o to, czy w przypadku apostazji po przyjętym chrzcie ten chrzest nadal jest ważny, czy nie. I część biskupów próbowała obronić stanowisko, że trzeba ochrzcić powtórnie. Wiemy jednak, że skutkiem sakramentu chrztu jest między innymi tak zwany niezbywalny charakter, czyli fakt, że człowiek raz ochrzczony staje się na zawsze świątynią Boga. Nie da się cofnąć skutków chrztu. Nawet jeśli ktoś świadomie czy mniej świadomie zrezygnuje z obecności Bożej, nie będzie chciał korzystać z łaski, odwróci się od wspólnoty Kościoła. Dość jednak dygresji. Wracamy do pierwszych wersetów 3 rozdziału Księgi Wyjścia. Powiedzieliśmy sobie w ostatnim spotkaniu, że Góra Choreb, Góra Synaj nazywana jest też Górą Bożą. Niektórzy bibliści zauważają, że mogłoby to świadczyć na korzyść przekonania, że jakieś ludy, być może właśnie Madianici, uważali tę górę za miejsce objawień Bożych, za górę świętą, jeszcze przed czasami Mojżesza. Jednak autora natchnionego wyraźnie nie interesuje to ewentualne przypuszczenie czy przekonanie. I narracja biblijna sugeruje bardzo wyraźnie, że Mojżesz nie jest świadomy jakiejkolwiek świętości tego miejsca. A skoro przebywa u kapłana Madianitów, który uczynił go swoim zięciem, to powinien taką wiedzę, jeśli ona istniała, posiadać. Wracamy zatem do punktu wyjścia. Bóg nie mieszka na ziemi, ale zstępuje na nią. Dlatego właśnie nadawanie jakiemuś miejscu znamienia świętości jest czystą idolatrią. Wystarczy przypomnieć kult na wyżynach czy w sanktuariach, które zakłada Jeroboam, co staje się przypieczętowaniem podziału narodu wybranego na królestwo północne i południowe. Nie wolno również zapomnieć, że wszelka świętość, również świętość miejsca, pochodzi od świętego Boga. Święty, kadosz, czyli oddzielony, wyjątkowy, nie mieszczący się w żadnych ramach, nie jeden z, nie stojący w jakimś szeregu, to ktoś, kto wymyka się wszelkiemu poznaniu. Skoro więc trudno zrozumieć i objąć ludzkim umysłem świętego, to te święte miejsca nie mogą być same z siebie przedmiotem kultu. Są święte jedynie ze względu na to, że Bóg tam się objawił albo robi to w dalszym ciągu. Wspomnieliśmy sobie już też w poprzednim spotkaniu, że Pan Bóg ukazywany jest często jako Pan Gór, to znaczy, że jest stwórcą gór, że ma nad nimi bezwzględną władzę. Wspominają o tym autorzy psalmów, choćby 29 czy 89. Góry to też manifestacja potęgi Boga. Wystarczy zajrzeć do psalmu 18 czy 97. Prorok Izajasz w 40, w 41 czy 54 rozdziale swojej księgi o tym wspomni. Zwróci na to uwagę Jeremiasz. Przeczytamy o tym również u proroka Nahuma czy Habakuka. Bóg Izraela jest Panem całego stworzenia, a częścią tego stworzenia są góry. I pomimo kojarzonej z nimi potęgi i mocy, Bóg z ogromną łatwością może te góry przesuwać, a nawet unicestwić. Wspomni o tym Hiob w 5 wersecie 9 rozdziału księgi o tym samym tytule. Zaznaczy to również Izajasz czy Micheasz. Ten Bóg jest potężniejszy niż odwieczne góry. Zatem spotkanie, do którego cały czas próbujemy dotrzeć w naszym rozważaniu, jest rezultatem zejścia Boga, zstąpienia Pana zastępów na ziemię. Chciałoby się aż zacytować hymn o kenozie napisany przez świętego Pawła i umieszczony w liście do Filipian. Słowo, które tutaj pojawia się w Biblii na oznaczenie, na opisanie owego ruchu w dół, jarat, jest pewnym idiomem, który określa zbawczą interwencję Boga w ludzkie dzieje. I co więcej, za tym pierwszym razem środki, których używa Bóg, są nad wyraz skromne. W 19 rozdziale Księgi Wyjścia Bóg będzie zstępował na tę górę wśród potężnej burzy. Mojżesz wtedy wejdzie na Synaj ze ściskiem w gardle, a cały naród pod Chorebem będzie miał duszę na ramieniu. Gdyby tak wyglądało to pierwsze spotkanie, Mojżesz pewnie wziąłby nogi za pas i... no właśnie. I nie przeżyłby tego wszystkiego, co miało stać się punktem zwrotnym w jego dotychczasowym życiu. I o tym właśnie spróbujemy sobie powiedzieć w następnym spotkaniu.